Rozdział 18. Scena małżeńska. Jak to Athos przewidział, kardynał, niedługo poczekawszy, zszedł z góry, zajrzał do pokoju, gdzie byli muszkieterowie, i zastał Portosa grającego zawzięcie w kości z Aramisem. Spojrzał szybko po wszystkich kątach sali i przekonał się, że brakuje jednego z muszkieterów. — Gdzie się podział pan Athos? — zapytał. — Eminencjo — odrzekł Portos — z opowiadań oberżysty nabrał on przekonania, iż drogi nie są bezpieczne, i pojechał przodem na zwiady.
— A panowie coście przez ten czas porabiali, panie Portosie?
— Ja wygrałem 5 pistoli od Aramisa.
— A teraz czy jesteście gotowi powracać ze mną razem?
— Jesteśmy na rozkazy waszej eminencji.
— Na koń zatem, panowie, bo już późno.
Giermek oczekiwał kardynała przy drzwiach oberży. Potwierdził wszystko, co mówili muszkieterowie z powodu wyjazdu Athosa. Kardynał skinął ręką na znak zadowolenia, wspiął konia i ruszył z równymi ostrożnościami, jak wtedy, kiedy tu jechał. Athos tymczasem pędził, co koń wyskoczy, lecz oddaliwszy się tak, iż pewny był, że go nikt nie dojrzy, zwrócił na prawo, objechał dookoła, znalazł się z powrotem o 20 kroków od karczmy i ukryty w gęstwinie drzew czatował na ukazanie się orszaku. Poznawszy kapelusze z galonami towarzyszy swoich i bramowany złotymi frędzlami płaszcz pana kardynała, poczekał, aż jeźdźcy dotrą do skrętu drogi, a gdy stracił ich z oczu, powrócił cwałem do oberży, gdzie go wpuszczono bez trudności. Mój oficer, rzekł Athos do oberżysty, zapomniał o ważnym zleceniu dla damy z pierwszego piętra i przysłał mnie do niej.
Wejdź pan, odparł gospodarz. Jest ona jeszcze w swoim pokoju.
Athos skorzystał z pozwolenia, lekkim krokiem przebiegł schody i dopadł uchylonych drzwi w chwili, gdy milady kładła już kapelusz na głowę. Wszedł do pokoju i zamknął drzwi za sobą. Na odgłos klucza w zamku milady się odwróciła. Athos stał przy drzwiach owinięty płaszczem, w kapeluszu nasuniętym na oczy.
— Kto pan jesteś? Czego tu chcesz?
— zawołała.
— O, to ona!
— mruknął Athos i zrzucając płaszcz oraz podnosząc kapelusz, postąpił ku milady.
Poznajesz mnie, pani?
Zapytał. Milady zrobiła krok naprzód, następnie cofnęła się, jak gdyby węża ujrzała.
No,
mówił Athos. Cieszę się, bo widzę, żeś mnie poznała.
Hrabia de la Fer!
Szeptała milady, blednąc i cofając się do ściany.
Tak, milady,
odrzekł Athos.
Hrabia de la Fer we własnej osobie, który przybył umyślnie z końca świata, by mieć przyjemność ujrzeć panią.
Usiądź pani i porozmawiajmy, jak mówi pan kardynał. Milady skamieniała z przerażenia. Usiadła, nie wyrzekłszy ani jednego słowa.
Jesteś szatanem wysłanym z piekła na ziemię,
rzekł Athos.
Twoja władza jest wielka, wiem o tym, lecz z pomocą Boga ludzie uczciwi dają radę i takim jak ty potworom. Raz już znalazłaś się na mej drodze. Byłem pewny, iż pozbyłem się ciebie skutecznie, lecz omyliłem się, widać, lub może piekło nie chciało cię przyjąć.
Milady po tych słowach, przywodzących okrutne wspomnienia, opuściła głowę z głuchym jękiem.
Sądziłaś, że nie żyję, prawda? Tak jak ja byłem pewny, żeś umarła.
Imię Athosa zastąpiło nazwisko hrabiego de la Fer, tak samo jak Lady Clarick zastąpiła Anne de Brie.
Wszak tak się nazywałaś, gdy twój czcigodny brat błogosławił nasz związek.
Lecz ostatecznie, mówiła Milady głosem stłumionym przez strach, co cię sprowadza? Czego chcesz ode mnie? Wiesz zatem, co robiłam?
Opowiedzieć ci mogę dzień po dniu od czasu, gdyś się zaciągnęła w służbę kardynała.
Uśmiech niedowierzenia przemknął po zbielałych wargach milady.
Jeśli nie wierzysz, to posłuchaj.
Ty obcięłaś zapinki diamentowe z ramienia księcia Buckinghama. Ty kazałaś porwać panią Bonancier, zakochana w panu de Verde, i sądząc, że z nim spędzisz noc, puściłaś pana D'Artagnana. Ty także, myśląc, że de Verde cię oszukał, chciałaś, aby go zabił jego rywal, a kiedy ten rywal odkrył twoją haniebną tajemnicę, pragnęłaś i jego się pozbyć, nasyłając na niego dwóch podłych morderców. A zobaczywszy, że kule nie trafiły, posłałaś zatrute wino wraz z fałszywym listem, aby twoja ofiara sądziła, że wino to pochodzi od przyjaciół. Na koniec dziś, w tym pokoju, siedząc na tym samym krześle, przyrzekłaś kardynałowi Richelieu zabić księcia Buckinghama w zamian za dane ci pozwolenie zamordowania D'Artagnana.
Milady stała się teraz sina. Chyba szatanem jesteś,
wyrzekła.
Może być, odparł Athos.
W każdym razie słuchaj i pamiętaj dobrze, co teraz powiem. Zabij sama lub każ zamordować księcia Buckinghama. Mało mnie to obchodzi.
Nie znam go, w dodatku jest Anglikiem. Lecz nie waż się tknąć ani włosa z głowy D'Artagnana, który jest moim wiernym przyjacielem i którego bronić będę albo przysięgam na głowę mojego ojca. Zbrodnia ta byłaby twoją ostatnią.
Pan D'Artagnan ciężko mnie obraził, rzekła Milady głucho. Pan D'Artagnan umrze.
Nie wiedziałem doprawdy, że panią może coś jeszcze obrażać, rzekł śmiejąc się Athos. A więc on miał nieszczęście ją obrazić i umrze?
Umrze, odparła Milady. Najpierw ona, potem on.
Athosa ogarniał szał. Widok tej istoty pozbawionej kobiecości przywiódł mu na pamięć okropne zdarzenia. Wspomniał, że kiedyś w położeniu mniej niebezpiecznym niż obecnie, chciał ją poświęcić dla zachowania czystości swego honoru. Powróciło mu palące pragnienie krwi tej kobiety i opanowało jak gorączka. Wstał, wyjął pistolet z zapasa i nabił go. Milady, blada jak trup, chciała krzyczeć, lecz głos jej zamarł. Wydawała jedynie jęki nieludzkie, podobne do chrapania dzikiego zwierza. Przytulona do ściany na tle obicia ciemnego, z włosem rozwianym, wyglądała jak obraz trwogi i okrutnego przerażenia. Athos podniósł wolno pistolet, wyciągnął rękę i dotknął lufą czoła Milady. Następnie głosem spokojnym, zdradzającym nieodwołalne postanowienie, rzekł: Pani, oddaj mi natychmiast papier podpisany przez kardynała, albo na mą duszę w łeb ci wypalę. Zdecyduj się. Zostawiam ci sekundę czasu. Milady widziała po skurczeniu jego twarzy, że strzał padnie. Wyjęła szybko papier zza stanika i podała Athosowi.
Masz, rzekła. I bądź przeklęty.
Athos schował pistolet za pas, wziął papier, aby przekonać się, czy to ten sam, rozwinął go i czytał. Z mojego rozkazu i dla dobra państwa okaziciel niniejszego zrobił to, co zrobił. 3 grudnia 1627 roku. Richelieu. A teraz, rzekł Athos, wdziewając płaszcz i kładąc kapelusz na głowę. Teraz, gdy ci żądło wyrwałem, żmijo jadowita, kąsaj, jeżeli możesz. I wyszedł z pokoju, nie obejrzawszy się nawet. Przy bramie zastał dwóch ludzi trzymających konie w pogotowiu.
Panowie, rzekł. Znacie rozkazy eminencji. Odprowadzicie tę damę do fortecy La Pointe, a nie wolno wam jej opuścić, dopóki nie wsiądzie na pokład okrętu.
Skłonili głowami na znak posłuszeństwa. Athos zaś skoczył lekko na siodło i ruszył z kopyta. Zamiast jednak udać się drogą do obozu, poleciał przez pola, zatrzymując się od czasu do czasu i nasłuchując. Nareszcie doszedł go odgłos kopyt końskich. Nie wątpił już, że to kardynał i jego orszak. Wtedy puścił się jeszcze przed siebie, potem zatrzymał się, otarł pod konia trawą i liśćmi z drzew i stanął w poprzek drogi na 200 kroków od obozu.
— Kto idzie?
— zawołał, gdy jeźdźcy się ukazali.
— A, to nasz dzielny muszkieter zapewne tam stoi — rzekł kardynał.
— Tak, eminencjo — odpowiedział Porthos. — To on.
— Panie Athosie
— rzekł Richelieu — przyjmij serdeczne podziękowanie za dobrą wolę nam okazaną.
Panowie, jesteśmy już na miejscu. Skierujcie się do bramy na lewo. Hasło król i re.
Mówiąc to, kardynał skłonił głowę na znak pożegnania, skręcił na prawo i mając giermka za sobą, udał się także do obozu, gdyż tę noc miał tam przepędzić.
No cóż, zapytali razem Porthos i Aramis, gdy kardynał nie mógł już ich słyszeć. Czy podpisał żądany przez nią papier?
Tak,
odrzekł Athos spokojnie. Mam go już przy sobie. Trzej przyjaciele nie odezwali się więcej do siebie, jechali w milczeniu aż do swej kwatery, raz tylko przemówiwszy, gdy straże o hasło pytały. Posłano natychmiast Mosketona, aby powiedział Planchetowi, że pan jego jest usilnie proszony, aby, gdy zejdzie z posterunku przy okopach, przybył w tej chwili do mieszkania muszkieterów. Ze swej strony Milady, jak to Athos przewidział, udała się bez oporu za swymi towarzyszami. Miała wprawdzie ochotę kazać się zaprowadzić do kardynała i opowiedzieć mu wszystko, lecz odkrycie prawdy przez nią pociągnęłoby to samo ze strony Athosa. Doniosłaby, że Athos ją powiesił, lecz on za to wydałby, że jest napiętnowana. Zdecydowała się zatem nic nie mówić i wyjechać z zachowaniem wszelkich ostrożności, dokonać ze zwykłą zręcznością trudnego dzieła, którego się podjęła, a następnie, spełniwszy wszystko ku zadowoleniu kardynała, stanąć przed nim i dopomnieć się o pomoc w zemście osobistej. Wskutek tego postępowania po całonocnej podróży o 7 rano była już w La Pointe, o 8 wsiadło na okręt, o 9 tenże okręt z listami polecającymi od kardynała, mając niby płynąć do Bajonny,
podnosił kotwicę i rozwijał żagle ku Anglii.